Zapraszam Państwa na katechezę. W ramach dzisiejszej katechezy wysłuchamy powtórzenia kazania pasyjnego, które zostało wygłoszone w dniu wczorajszym w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie podczas nabożeństwa gorzkich żali przez jego ekscelencję księdza biskupa Michała Januchę, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej.
Duchu Święty, przyjdź z radością i napełnij nas miłością. Daj nam mocy swoje tchnienie, uczyń nasze przemienienie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym,
napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym, wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat
mamy króla i królową i przed sobą przyszłość nową. Prawda, pokój to wyzwanie, gdyby trwamy, tak się stanie. Napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym,
napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym, wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym, napełnieni Duchem Świętym, wielkim, mocnym, niepojętym, wznieśmy ręce do Boga, Polacy, niech świat dumnego orła zobaczy. Wznieśmy ręce do Boga,
w tej części rozmyślania męki pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia, aż do okrutnego cierniem ukoronowania. W tym rozważaniu przyjdą nam z pomocą dwa obrazy namalowane w tym samym czasie, w latach 80. XIX wieku, przez dwóch wielkich artystów w dwóch różnych krańcach Europy. Obraz pierwszy to dzieło Van Gogha, Martwa natura z Biblią. Obraz namalowany po śmierci ojca, który był pastorem. W perspektywie niedawnych doświadczeń artysty, który sam pragnął iść w ślady ojca, ale nie wytrzymał psychicznie narzuconych sobie reguł i poświęcił się malarstwu. Obraz przedstawia potężną, otwartą księgę Biblii, przy której stoi zgaszona świeca. Nie sposób przeczytać kolumn druku. A bliżej widza na tym samym stole rzucona jakby przypadkiem cieniutka, zczytana książka, której autora i tytuł można przeczytać łatwo. Emil Zola, La joie de vivre, Radość życia, bestseller tamtych czasów, a zarazem manifest szlachetnego humanizmu autora, który był jednocześnie kompletnym ateistą. Bohaterem tej książki, znanej wszystkim widzom tego obrazu, była młoda dziewczyna, która przecierpiała wszystko, co mogła przecierpić. Młoda dziewczyna, a jednocześnie zachowująca jakąś głęboką wewnętrzną szlachetność, nie czerpiącą z wiary ani z Ewangelii, ponieważ podobnie jak autor powieści była niewierząca. A więc zestawienie dwóch światów, uroczystego, potężnego, majestatycznego świata Biblii, reprezentowanego przez zmarłego, surowego ojca, któremu patronuje zgaszona świeca, i maleńka, podręczna, łatwa do wzięcia i przeczytania książka, znacznie bliższa widza, bliższa współczesności. Kontrast surowego, odległego i nieczytelnego świata Biblii i współczesnego życia, pełnego szlachetności, która nie czerpie już ze źródeł Ewangelii. Przesłanie bardzo proste i jasne, aktualne przed 140 laty, a jeszcze bardziej dzisiaj. Ale kiedy uważny widz przyjrzy się pogrążonej w cieniu otwartej księdze Biblii, zauważy, że pośród nieczytelnych kolumn tekstu da się przeczytać nagłówek Izajasz, rozdział 53. Lektura tego rozdziału, który usłyszymy w Wielki Piątek, całkowicie odwraca interpretację tego obrazu. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony. Jego wygląd i jego postać była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto przejmuje się jego losem? Zgładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Tekst napisany w czasie niewoli babilońskiej, 6 wieków przed Chrystusem. Proroctwo odnoszące się do męki Syna Bożego, które nie przypadkiem czytamy w dniu Jego śmierci. Jezu, przez szyderstwo okrutne cierniowym wieńcem ukoronowany, Jezu mój kochany. I oto umieszczenie przez Van Gogha na tym obrazu Księgi Izajasza i cyfry 53 rzuca zupełnie nowe światło na zderzenie tej wielkiej i małej księgi. Księgi symbolizującej potęgę i władzę i księgi bezbronnej, ale czytanej. Oto zapowiedziany przez Izajasza Chrystus, absolutnie bezbronny, wydany na ludzkie wyszydzenie, który staje się ofiarą ludzkich nieprawości i bierze je na siebie. Autor obrazu, Van Gogh, wywodził się z pobożnej protestanckiej rodziny i znał Biblię doskonale. W tradycji protestanckiej nie było zwyczaju malowania wizerunków świętych, ale był zwyczaj kontemplacji Bożego Słowa. I to ukryte słowo, Izajasz 53, rzuca światło również na tę małą księgę o szlachetnej ateistce i o wszelkim ludzkim cierpieniu i ludzkiej szlachetności, która nie znajduje swego źródła w Bogu. Pieśń o słudze Jahwe, bo tak nazywamy ten proroczy tekst Izajasza, staje się kluczem do zrozumienia całego dramatu świata. Jezu, od żołnierzy niegodnie, na pośmiewisko purpurą odziany, Jezu mój kochany. I teraz drugi obraz, malowany w tym samym czasie, przez innego wielkiego artystę. 1500 kilometrów na wschód od Holandii, gdzie mieszkał Van Gogh. Malowany w państwie, którego nie było na mapie, w mieście, które Polacy nazywali Lwów, Ukraińcy Lwiw, Austriacy Lemberg. Autorem był artysta wykształcony w Monachium, Adam Chmielowski, który zilustrował to, o czym proroczo mówił Izajasz w 53 rozdziale, do którego odwoływał się Van Gogh. Obaj artyści nie wiedzieli o swoim istnieniu. Ten pierwszy miał zostać misjonarzem i apostołem, a został wielkim artystą. Ten drugi wybrał drogę artysty, a został wielkim misjonarzem i apostołem, a na końcu świętym. Myślę oczywiście o najsłynniejszym obrazie Adama Chmielowskiego i jednym z największych religijnych obrazów polskich XIX wieku, obrazie Ecce Homo. Obnażony Chrystus, okryty czerwonym płaszczem, ukoronowany cierniem, ubiczowany, krwawiący, trzymający dla wyszydzenia królewskie berło. majestatycznie smutny. Jest w tym obrazie skumulowana jakaś wielka żarliwość ducha, jakaś wielka energia rozsadzająca czerwoną plamę płaszcza. Uwaga skupia się na twarzy Chrystusa, spokojnej, jak baranek prowadzony na zabicie, milczącej, jakby nieobecnej, a jednocześnie obecnej, niesłychanie intensywną obecnością. Obraz, który zaczął malować Adam Chmielowski już kilka lat wcześniej, przed Van Goghiem, jego przyjaciel, który razem z nim we Lwowie dzielił artystyczną pracownię, Leon Wyczółkowski, wspominał o nim w 1879 roku. To bardzo ważny moment w życiu artysty. Odkrywa w sobie powołanie zakonne. W tym samym roku, w listopadzie, udaje się do Tarnopola, do jezuitów, gdzie odprawia rekolekcje, a potem podejmuje decyzję wstąpienia do nowicjatu, do jezuitów w Starej Wsi. I zabiera ze sobą to wielkie, niedokończone płótno, które będzie mu towarzyszyć i w krótkim czasie pobytu w nowicjacie, i w jego chorobie psychicznej, i w domu dla obłąkanych, gdzie będzie przebywał we Lwowie. Ten wątek łączy go z wielkim Van Goghiem, który również doświadczył pobytu w domu dla obłąkanych. A potem po wyjściu zabiera go, i tu dalszy ukraiński wątek, zabiera go do domu swoich przyjaciół na Podole, gdzie wychodzi z kryzysu, zaczyna malować, a potem zabiera ten obraz, kiedy wraca do Krakowa i decyduje się poświęcić osobom najuboższym i bezdomnym. Karol Wojtyła, który był zafascynowany postacią brata Alberta, poświęcił mu swój słynny dramat Brat naszego Boga. Jest tam dialog. Lucjan Ciemieński, wybitny krytyk sztuki. Ciekawe, już dawno nie spotkaliśmy się w takim składzie. Ostatni raz, pamiętasz, Adam, w twojej pracowni. Jerzy, pamiętam, potem Adam znikł mi z oczu na szereg miesięcy. Max to przyjaciel Chmielowskiego, wielki Maksymilian Gieryński. O nie, wiem, że malował. Ecce homo. Zapowiadał się niezmiernie ciekawie, jakieś nowe możliwości techniczne. Ale to nie najważniejsze. Coś się w tym obrazie gieło, coś nie dociągało i coś przerastało. Tyle ja wiedziałem odtąd o Adamie, ale nie przypuszczałem, że Adam po chwili. Max, ty w rzeczywistości nigdy nie wierzyłeś w sztukę. Max, ja? Jak to? Niedawno twierdziłeś coś wręcz przeciwnego. Adam, a jednak nie wierzysz, że obraz zdolen jest rozłożyć człowieka, przetworzyć człowieka. Max, ecce homo? Adam milczy. No właśnie, ecce homo, najsłynniejszy obraz brata Alberta, wokół którego narosła romantyczna legenda i który był świadkiem jego zmagań, jego trudów, napisał kiedyś: tyle męki i najlepszej krwi kosztuje artystę malowanie, żeby chociaż z tego jaki pożytek był istotny. Ten obraz jest zapisem jego zmagań, kiedy przekształca się jego życie, kiedy umiera artysta, a rodzi się święty. ten obraz, który towarzyszy mu i w nowicjacie dla jezuitów, i w domu dla obłąkanych, i na Podolu, a potem cały czas towarzyszy mu w Krakowie, kiedy już wie, że ma się poświęcić pracy dla najuboższych. Nam znajomi namawiają go, żeby go dokończył, żeby go poprawił. On nie potrafi. Ten obraz pozostaje właściwie wciąż niedokończony, genialnie niedokończony. Aż w końcu, i tu kolejny ukraiński wątek, wielki Andrzej Szeptycki, przyszły metropolita, którego rola dla Ukraińców jest podobna jak wielkiego prymasa Wyszyńskiego dla nas Polaków, zachwycony tym obrazem i zdający sobie sprawę z geniuszu artystycznego Adama Chmielowskiego, udaje mu się to, czego nie udało się innym, namawia, żeby go spróbował dokończyć. I w końcu Adam Chmielowski próbuje go dokończyć i wreszcie decyduje się ofiarować go metropolicie Szeptyckiemu, kandydatowi na ołtarze. Przy tym obrazie spotkało się dwóch wielkich świętych, Polak i Ukrainiec z wyboru, malarz, który został zakonnikiem, i zakonnik, który został metropolitą grekokatolickim Lwowa. A tematem obrazu Jezus wyszydzony, Jezus pohańbiony, Jezus ukoronowany cierniem. Obraz, który rodzi się z takiego samego ducha kontemplacji, z jakiego rodzi się droga krzyżowa, z jakiego rodzą się gorzkie żale. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Po tym obrazie brat Albert nie namalował już nic więcej, ponieważ malując Chrystusa uświadomił sobie, że nie można już namalować nic większego i nikogo większego, a jednocześnie zaczął odkrywać powoli, z roku na rok, poprzez kryzysy, poprzez psychiczną chorobę, poprzez zmagania i modlitwę, że najpiękniejszym obrazem, arcydziełem, arcydzieł jest obraz Boga w człowieku. I pozostawił malarstwo, aby odsłaniać obraz Boga w człowieku. Obraz zniekształcony przez cierpienie, przez samotność, przez bezdomność. Swoistym komentarzem do obrazu Ecce Homo Adama Alberta jest tekst, który sam ułożył i przesłał swoim braciom Albertynom już jako brat Albert. Królu niebios, królu cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany, królu niebios znieważony i oplwany, bądź królem i panem naszym. Dochodzimy tutaj do istoty powołania chrześcijańskiego i do odkrywania obrazu Boga w człowieku. O tym również dzisiejsza Ewangelia. Jezus, który pisze palcem na piasku, słowa, których nikt nie odczytał, tylko ona, jawno grzesznica. Słowa, które za chwilę zdmuchnie wiatr albo zdepczą buty przechodniów. To nie są kamienne słowa ciosane na potężnych płytach 10 przykazań, ale bezbronne słowa pisane przez Jezusa palcem na piasku. Taki jest Jezus. Taka jest Ewangelia. I ci, którzy chcieli ukamienować jawnogrzesznicę, usłyszawszy słowa: kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień, wypuszczają z rąk swoje kamienie i odchodzą ze zwieszonymi głowami. Nikt się nie potępił. Nikt, Panie. Ja Cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Faryzeusze widzieli w jawnogrzesznicy grzech. Widzieli grzech, który zatracił wszelkie podobieństwo Boże. Ale Jezus dostrzegł w niej obraz Boży. Obraz, który pozostał pomimo braku podobieństwa, jak na świętej ikonie, która jest sprofanowana, zniszczona, popalona i nie ma w niej podobieństwa do tego, kogo przedstawia, ale obraz święty pozostaje. Tak widzi Bóg, wpatrując się w oblicze Jezusa na obrazie świętego brata Alberta Ecce-Homo, kontemplując jego ubiczowanie, cierniem ukoronowanie, przyodzianie w czerwoną szatę na pośmiewisko, odkrywamy najważniejsze sprawy na świecie. Królu niebios, Królu cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany, Królu niebios, znieważony, obrwany, bądź Królem i Panem naszym, tu i na wieki. Amen.
Drodzy Państwo, w ramach dzisiejszej katechezy wysłuchaliśmy powtórzenia kazania pasyjnego, które w dniu wczorajszym w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie podczas nabożeństwa gorzkich żali wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.